Wydawnictwo Agora przedstawia Agata Kondzińska i Iwona Szpala, prezes i spółki Imperium Jarosława Kaczyńskiego. Czyta Artur Barciś. Kaczyński, czyli nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Gdybyśmy przyjęli założenia czysto moralne, to byśmy nigdy niczego nie mieli. Spotykalibyśmy się jak dawniej na Puławskiej w 50 osób, porozumienia centrum dawno by nie było, a Geremek by tu rządził, wyznał szczerze Jarosław Kaczyński w marcu 1992 roku. Szczerze, bo na spotkaniu partyjnego aktywu porozumienia centrum pierwszej swojej partii. Do tego nie wiedział, że na sali jest dziennikarz Nowej Europy, który nagrał i opublikował słowa lidera PC. Ta książka jest jak tamto nagranie sprzed 28 lat. Agata Kondzińska i Iwona Szpala misternie opisują kolejne pomysły polityczno-biznesowe środowiska prezesa PiS. Negocjacje za zamkniętymi drzwiami, kontakty ze światem postkomunistycznej finansjery, budowanie zawiłej sieci spółek kierowanych przez zaufanych ludzi prezesa PiS oraz wewnętrzne wojenki i całkiem poważne wojny, bo naprzeciwko Jarosława Kaczyńskiego zawsze musi stać jakiś wróg. Autorki nie skupiają się na biografii Kaczyńskiego, ale z rozmachem kreślą portret całego środowiska politycznego prezesa PiS i po raz pierwszy przedstawiają styl uprawiania polityki oraz prowadzenia biznesu przez obóz, który dziś rządzi Polską. Nie da się bowiem zrozumieć działań Jarosława Kaczyńskiego od czasu zwycięstwa w wyborach 2015 roku, jeśli nie zna się jego historii z lat 90. XX wieku. Wielu ówczesnych protagonistów i dzisiaj odgrywa ważne role w polskiej polityce. Od prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego po Krzysztofa Czabańskiego, szefa Rady Mediów Narodowych, a także byłego posła Prawa i Sprawiedliwości. Środowisko Porozumienia Centrum po 1989 roku zdobyło nie tylko realną władzę w III RP, ale też realny majątek. Gdy powstałe po upadku komunizmu partie przejmowały tytuły prasowe, ludzie PC kupili bardzo popularny wówczas ekspres wieczorny, ale także uwłaszczyli się na potężnym majątku w Warszawie, gruntach w dobrych lokalizacjach i kupionych za grosze budynkach, bo chcieli funkcjonować i funkcjonowali, tak jak spadkobiercy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, środowisko SLD, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, PSL i Stronnictwa Demokratycznego. Dziś została im perła w koronie. Spółka srebrna z działką wartą majątek, na której Kaczyński chciał budować drapacze chmur za 1 200 000 000 zł. Prezes PiS lubi tropić układy, ale to właśnie środowisko PC takie układy budowało. Ogromny majątek zdobyło dzięki ustawie, której patronem był minister Glapiński, a uchwalono ją w czasie, gdy Kaczyński był wpływowym szefem kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy. Ten wyklinany dziś przez obóz władzy Wałęsa wysłał list, wtedy była to broń atomowa, z poparciem dla pomysłu oddania środowisku PC ekspresu wieczornego. A dziennik wychwalał potem prezydenta pod niebiosa. Gdy Kaczyński wysoko niósł sztandar dekomunizacji, sam walczył z komunistami na swój własny sposób. Jako szef kancelarii Wałęsy zwolnił tylko tych ludzi z ekipy poprzedniego prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego, których uznał za mało przydatnych. Zostawił tych, których chciał wykorzystać do własnych, wewnętrznych gierek. Jedną z takich osób była Barbara Skrzypek, pani Basia, słynna asystentka prezesa z ulicy Nowogrodzkiej, która pracowała wcześniej jako sekretarka u komunistycznego generała Michała Janiszewskiego. To jeden z najbliższych współpracowników generała Jaruzelskiego. I tu ciekawostka. Gdy PiS rządził po raz pierwszy w latach 2005-2007, postawił przed sądem osoby odpowiedzialne za wprowadzenie stanu wojennego. ale bez generała Janiszewskiego, bo kontrolowany przez partię Instytut Pamięci Narodowej uznał, że nie żyje. A ten zmarł dopiero w 2016 roku. Gdy Kaczyński mówił, że w polityce jest głównie po to, by oczyścić państwo z postkomunistycznych złogów, sam robił z postkomunistami wielkie interesy. By uwłaszczyć się na majątku w Warszawie, potrzebował pieniędzy. Wyłożył je Krakowski Bank Przemysłowo-Handlowy, na którego czele stał Janusz Kwant. To rzutki finansista, jeden z głównych księgowych PZPR w jej ostatnim stadium życia, odpowiedzialny między innymi za inwestowanie pieniędzy partii w różne gospodarcze przedsięwzięcia. To Kwant postanowił, że zapłaci za wynajem pomieszczeń w biurowcu przejmowanym przez środowisko PC z góry i to za całe 13 lat. Cena też nie była okazyjna. Czy może więc kogokolwiek dziwić to, że prezes PiS nie ma problemu z forowaniem takich ludzi jak Stanisław Piotrowicz, prokurator stanu wojennego, wyróżniony przez władze komunistycznej Polski brązowym krzyżem zasługi w 1984 roku? Były poseł PiS i szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka jest dziś, dzięki decyzji Kaczyńskiego, członkiem Trybunału Konstytucyjnego. Na pamiętnym spotkaniu w 1992 roku ówczesny lider PC zdobył się na wyznanie. Rzeczywiście, była sprzedaż akcji firmom, które są czerwone, postkomunistyczne. Czy to jest sojusz, czy zdrada? Otóż w Polsce pieniądze są tylko w jednym ręku. Kiedy chcieliśmy stworzyć z Telegrafu Wielki Tygodnik, to trzeba było sięgnąć po pieniądze, które realnie istnieją. Zaufani ludzie Kaczyńskiego, tacy jak Maciej Zalewski, prezes wspomnianej spółki Telegraf, nie mieli oporów, by współpracować z Bogusławem Baksikiem i Andrzejem Gąsiorowskim, właścicielami firmy Art B i bohaterami jednej z największych afer z początku lat 90. Jak wyliczyła prokuratura, na działalności Art B Skarb Państwa stracił około 420 milionów złotych, a Baksik i Gąsiorowski zdołali uciec z Polski. Dziwi was upartyjnienie i propaganda wylewająca się z kanałów TVP? Przeczytajcie, co ludzie Kaczyńskiego zrobili z Ekspresem Wieczornym. Niezwykle popularna popołudniówka została przekształcona w narzędzie codziennych przekazów dnia PC i szybko traciła czytelników. Zamiast zmienić profil i zająć się rzetelnym dziennikarstwem, Kaczyński et consortes woleli tytuł sprzedać Szwajcarom. Tak, zagranicznemu kapitałowi. Dlatego dzisiejsze hasła o repolonizacji mediów brzmią w ustach prezesa PiS jak chichot historii. W repertuarze zostaje jeszcze stała zagrywka. Jak cię złapią na gorącym uczynku, krzycz, że to motywowane politycznie prześladowanie. Tak było w przypadku prokuratorskiego śledztwa i procesu w sprawie wyprowadzania pieniędzy na kampanię PC z Fundacji Prasowej Solidarności. Na ustalenia śledczych Kaczyński odpowiadał oskarżeniami o zaplanowane ataki ze strony politycznych przeciwników i mitycznego układu dążącego do wyeliminowania go z życia publicznego. Tak, to słynne przejęzyczenie z exposé z 2006 roku o tym, że nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne, doskonale opisuje nie tylko sposób myślenia, ale i działania Jarosława Kaczyńskiego i jego kompanów w ciągu ostatnich 30 lat. Roman Imielski. Najważniejsze postaci występujące w książce. Politycy spoza kręgu Porozumienia Centrum i inni ważni bohaterowie tej historii. Tadeusz Mazowiecki. Pierwszy niekomunistyczny polski premier po 1989 roku. To jego rząd, decydując o likwidacji partyjnego koncernu RSW, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza Prasa Książka Ruch, ustalił nowe zasady podziału rynku medialnego. Krzysztof Król. Jastrząb z Konfederacji Polski Niepodległej, po okupacji budynków po byłej PZPR wywołuje lawinę zdarzeń, która kończy się podziałem majątków RSW. Spadkobiercą części Schedy stanie się powołana przez Jarosława Kaczyńskiego i jego kolegów Fundacja Prasowa Solidarności. Jerzy Drygalski, pierwszy szef komisji likwidacyjnej RSW, do którego pielgrzymowali politycy od prawa do lewa, by zdobyć najcenniejsze aktywa koncernu. Środowisko Kaczyńskiego kupi ekspres wieczorny i techniczne zaplecze gazety, uwłaszczy się na gruntach, dostanie budynek będący siedzibą popularnej popołudniówki. Aleksander Hall, minister w kancelarii premiera Tadeusza Mazowieckiego, z którym Kaczyński rozmawiał o przejęciu ekspresu wieczornego. Ludwika Wujec, Michał Boni, Jarosław Szczepański. Dziennikarze tygodnika Solidarność, którzy próbowali przekonać Lecha Wałęsę, że nie chcą naczelnego steczki Jarosława Kaczyńskiego. Jan Dworak miał być redaktorem naczelnym tygodnika Solidarność po Tadeuszu Mazowieckim, ale fotel przypadł Jarosławowi Kaczyńskiemu. Sławomir Tapkowski, ostatni prezes RSW Prasa Książka Ruch, którego rewolucja 1989 roku została w gabinecie przy Bagateli. Tam za chwilę wprowadzi się Porozumienie Centrum i Jarosław Kaczyński, a czynsz będzie opłacać Fundacja Prasowa Solidarności. Mieczysław Franciszek Rakowski, ostatni premier PRL, który żegnał potęgę PZPR hasłem Sztandar wyprowadzić. Krzysztof Pusz, minister w kancelarii Lecha Wałęsy, przyjezdny z Gdańska, który nie mógł sobie wybaczyć, że w wyborach prezydenckich naprzeciw siebie stanęli Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki. Marcin Oblicki, następca Zalewskiego w Telegrafie, jego przyjaciel z grup politycznych Wola, który wziął 40 miliardów złotych kredytu w banku BTH i sprowadził kłopoty na spółkę oraz środowisko Porozumienia Centrum. G.K.L. Urzędnicy Urzędu Rejonowego w Warszawie, którzy wydzierżawili Fundacji Prasowej Solidarności redakcję Ekspresu Wieczornego. Przy okazji naruszyli prawo. Skończyli na ławie oskarżonych, ale uniknęli wyroku ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu. Krzysztof Łypacewicz, wicewojewoda mazowiecki, z którym Jarosław Kaczyński, minister w kancelarii prezydenta Wałęsy, rozmawiał o dzierżawie biurowca w Alejach Jerozolimskich. Podczas procesu ekipy z Urzędu Rejonowego zeznał: były naciski z kancelarii prezydenta, głównie od pana Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński i jego otoczenie. Jarosław Kaczyński, lider PC i PiS. Architekt zaplecza gospodarczego obu partii, zasiadał w radach fundacji, zarządach spółek, z czego, co lubi podkreślać, finansowo nic nie ma. Jego ostatnim pomysłem biznesowym była budowa dwóch wież na dawnych gruntach RSW przy Srebrnej w Warszawie. Tadeusz Kopczyński, kierowca Tadeusza Mazowieckiego, który przesiadł się do samochodu redaktora Jarosława Kaczyńskiego i został z nim na długie lata. Barbara Skrzypek, była sekretarka generała Janiszewskiego w Urzędzie Rady Ministrów, którą Jarosław Kaczyński zastał w kancelarii prezydenta i tak jej zaufał, że do dziś pilnuje jego biura i biznesowej perły tego środowiska, spółki Srebrna. Sławomir Siwek, minister w kancelarii Lecha Wałęsy, współzałożyciel i do 1993 roku wiceprezes PC. Prezes Fundacji Prasowej Solidarności, zdolny gracz biznesowy, który wypadł z polityki, ale tylko na tym zyskał. Kiedyś przyjaciel Jarosława Kaczyńskiego, dziś znajomy z potężnymi wpływami w kościele. Były doradca marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, przewodniczący Rady Programowej TVP. Zenon Sułecki, prawa ręka Sławomira Siwka, prezes Fundacji Solidarna Wieś, dyrektor Fundacji Prasowej Solidarności, który przypadkowo na korytarzu Urzędu Rejonowego spotyka urzędnika odpowiedzialnego za przyszłą dzierżawę budynku w Alejach Jerozolimskich. Fundacja Prasowa Solidarności będzie jedynym chętnym na tę nieruchomość. Najpierw ją wynajmie, a potem przejmie. Jacek Maziarski. Jeden z budowniczych Porozumienia Centrum, sprawny organizator pierwszego kongresu PC, który jeździł do Fundacji Prasowej Solidarności po pieniądze na partię. Krzysztof Czabański. Stronnik Jarosława Kaczyńskiego z przeszłością w PZPR. Razem z Jarosławem Kaczyńskim założyli Fundację Prasową Solidarności, a potem siedzieli na ławie oskarżonych za 8-miliardową pożyczkę z Fundacji Prasowej Solidarności dla PC. Razem z rodziną zarządzał Srebrną Media, jedną ze spółek zaplecza gospodarczego środowiska Jarosława Kaczyńskiego. W 2019 roku bez powodzenia kandydował z list PiS do Sejmu. Szef Rady Mediów Narodowych powołanej zarządu PiS. Maciej Zalewski. Działacz opozycyjny, minister w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, razem z Jarosławem Kaczyńskim zakładał Telegraf. Karierę publiczną skończył z wyrokiem za próby wyłudzenia od szefów ArtB 17 miliardów złotych w gotówce i 40 miliardów złotych w czekach, do czego wykorzystał stanowisko publiczne. Kara 2,5 roku więzienia. Oficjalnie jest poza polityką, ale może liczyć na życzliwość dawnych kolegów. Spółkę Eastlink rejestruje przy Nowogrodzkiej, gdzie dziś siedzibę ma PiS. Stanisław Rojek, skarbnik Porozumienia Centrum, który powiedział prokuratorowi, że Fundacja Prasowa Solidarności pożyczyła partii pieniądze na politykę, ale na sali sądowej już o tym nie pamiętał. Adam Glapiński, wiceprezes PC i gospodarczy ekspert partii, minister w rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego. Jako minister budownictwa patronował wspólnemu biznesowi Macieja Zalewskiego z Telegrafu i jego włoskich partnerów. Dziś Adam Glapiński jest prezesem Narodowego Banku Polskiego. Janina Goss. Przyjaciółka domu Kaczyńskich, szara eminencja PiS, wielbicielka futer z posadami na gospodarczym zapleczu PiS. Zasiada w zarządzie spółki Srebrna i Forum. Założycielka spółki Geranium, która daje początek strefie wolnego słowa, mediów sprzyjających PiS. Gdy do władzy dochodzi PiS, Goss dostaje posady w radach nadzorczych Polskiej Grupy Energetycznej i Banku Ochrony Środowiska. Jacek Cieślikowski. Asystent Jarosława Kaczyńskiego w partyjnej centrali na stanowisku głównego specjalisty do spraw floty i logistyki. Koordynator struktur w terenie. Nie tylko wozi prezesa, ale ma stanowiska na gospodarczym zapleczu. Jest prezesem spółki Geranium, był ostatnim prezesem Fundacji Prasowej Solidarności. Jest w zarządzie spółki Srebrna. Dziś radny PiS w Warszawie. Kazimierz Kujda. Wieloletni prezes spółki Srebrna, w przerwach szef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Admirator Tadeusza Rydzyka. Jego karierę przy Kaczyńskim zakończyła informacja o współpracy z perelowskim aparatem bezpieczeństwa. Uczestniczył w spotkaniach, na których Jarosław Kaczyński z austriackim biznesmenem omawiali szczegóły przyszłej inwestycji dwóch wież K-Towers. Wojciech Jasiński. Były działacz PZPR, kolega Jarosława Kaczyńskiego ze studiów, zakonnik PC. Człowiek z władz Srebrnej, minister Skarbu Państwa, który umorzył dług PC. Po wygranych przez PiS wyborach został najpierw prezesem strategicznej spółki paliwowej Orlen, a potem szefem jej rady nadzorczej. Marek Suski. Rysownik z Nowego Państwa, działacz PC i PiS z Radomskiego. Likwidator pierwszej partii Jarosława Kaczyńskiego, do dziś zaufany prezesa PiS. Do niedawna w kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego, dziś w prezydium klubu parlamentarnego PiS. Adam Lipiński. jeden z najbardziej zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego, likwidator PC, polityk PiS, ważna postać gospodarczego zaplecza, przeszedł przez zarząd i Radę Nadzorczą Srebrnej. Był przez chwilę jej współwłaścicielem, założyciel fundacji Nowe Państwo, przekształconej w Instytut imienia Lecha Kaczyńskiego. Minister w każdym rządzie PiS. Grzegorz Tomaszewski. Powiązany rodzinnie z Kaczyńskim, ma posadę w Radzie Nadzorczej Srebrnej, pracuje dla spółek z gospodarczego zaplecza w strefie wolnego słowa, w które inwestuje spółka Srebrna. Uczestnik rozmów o wielomilionowej inwestycji w centrum Warszawy o roboczej nazwie K-Towers. Przeciwnicy i tropiciele środowiska porozumienia centrum. Andrzej Kozakiewicz. Minister w kancelarii Lecha Wałęsy, przyjezdny z Gdańska, któremu Siwek zaproponował nieformalny biznesowy podział Polski między środowisko Wałęsy a środowisko Kaczyńskiego, tak żeby nikt sobie nie wchodził w drogę. Jerzy Iwanicki. Prokurator, który doprowadzi na ławę oskarżonych Jarosława Kaczyńskiego, Sławomira Siwka, Krzysztofa Czabańskiego za 8 miliardów pożyczki dla porozumienia centrum od Fundacji Prasowej Solidarności. Od Kaczyńskiego usłyszał, że to akt walki z opozycją polityczną. Hanna Gronkiewicz-Walc. Prezydent Warszawy, która próbowała obalić imperium gospodarcze PC i PiS, odbierając im nieruchomości po RSW. Bezskutecznie. Zbigniew Nowak. Poseł samoobrony, wieloletni tropiciel układu Jarosława Kaczyńskiego, w maju 2005 roku wszedł na mównicę w Sejmie, gdy przemawiał Kaczyński, by zareklamować swój raport Nowaka. To ponad 300 stron gospodarczej historii PC. Próbował nimi zainteresować prokuraturę, która jednak odmówiła wszczęcia postępowania. Anatol Lawina. Działacz opozycyjnego podziemia, po 1989 roku szef inspektorów Najwyższej Izby Kontroli, którzy prześwietlali Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Podczas procesu FOZ wśród beneficjentów instytucji wymienił porozumienie centrum. Kaczyńscy odpowiedzieli, że kłamie i nadaje się do leczenia. Jacek Dibuła i Roman Giertych. Adwokaci austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera, który doniósł do prokuratury, że Jarosław Kaczyński go oszukał, bo nie zapłacił za jego usługi przy projekcie dwóch wież, największej planowanej inwestycji spółki Srebrna. Skończyło się umorzeniem. Bankowcy i inni ludzie spoza polityki ważni dla tej historii. Andrzej Gąsiorowski i Bogusław Baksik, szefowie Artbi, twórcy finansowego oscylatora, za który byli ścigani listami gończymi. Ich zeznania o kontaktach z ministrem Maciejem Zalewskim, który chciał pieniędzy na telegraf, zaprowadziły polityka PC na ławę oskarżonych. Janusz Kwant, PRL-owski menedżer i bankowiec. Doskonale odnalazł się po 1989 roku na fotelu prezesa Banku Przemysłowo-Handlowego. Dobrodziej środowiska PC. Bank, którym kierował, zainwestował wiele miliardów złotych w Fundację Prasową Solidarności i Telegraf. Grzegorz Rzemek, związany z wojskowym wywiadem PRL, dyrektor FOZ, przymierzany na szefa Narodowego Banku Polskiego przez ludzi PC. Skazany za defraudację milionów w aferze FOZ. Janusz Hitcliff Iwanowski-Pineiro. Rzutki biznesmen początku lat 90. Sponsor UPR, darczyńca PC, skazany za defraudację 2 milionów złotych z kasy FOZ. Jeden z bohaterów filmu Dramat w trzech aktach, w którym opowiadał o finansowaniu PC. Film wyemitowała TVP, skończyło się to skandalem i wieloletnim procesem, który twórcom filmu wytoczyli bracia Kaczyńscy, oskarżając ich o pomówienia. Kiedyś razem z Jarosławem Kaczyńskim, a potem w kontrze. Wojciech Hermeliński. prawnik z władz Fundacji Prasowej Solidarności za pierwszych rządów PiS w Radzie Nadzorczej TVP. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, szef Państwowej Komisji Wyborczej. Kiedyś z Kaczyńskim wspólnie jadali kaczkę. Dziś krytyk łamania praworządności przez rząd PiS. Gerald Birkfellner. Austriacki biznesmen powiązany rodzinnie z Jarosławem Kaczyńskim, który w dyskrecji przed mediami planował z Jarosławem Kaczyńskim imponujące dwie wieże w Warszawie, a potem oskarżył Kaczyńskiego o oszustwo, bo spółka nie zapłaciła mu za pracę. Lech Wałęsa. Przywódca Solidarności, prezydent, który otworzył przed braćmi Kaczyńskimi salony władzy, a potem ich stamtąd wyprosił. Kalendarium wydarzeń. 1989. Styczeń. Chwieje się PRL, trwają ostatnie rozmowy władza-opozycja, które doprowadzą do obrad Okrągłego Stołu. Uczestniczy w nich m.in. Lech Kaczyński. Jarosław Kaczyński działa w Solidarności, jest sekretarzem Krajowej Komisji Wykonawczej. Gotowa jest ustawa o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, który ma się zająć spłatą polskiego zadłużenia. Grzegorz Rzemek szykuje się na szefa FOZ, o czym informuje swoich przełożonych z wojskowych służb informacyjnych. Luty. Zaczynają się obrady Okrągłego Stołu. Przy kluczowym podstoliku do spraw reform politycznych siada m.in. Jarosław Kaczyński. Jego brat Lech rozmawia o pluralizmie związków zawodowych. Sejm przyjmuje ustawę o FOZ. 4 czerwca. Odbywają się częściowo wolne wybory do Sejmu i Senatu, które są najważniejszą konsekwencją obrad Okrągłego Stołu. Jarosław Kaczyński zostaje senatorem z Elbląga z listy Komitetów Obywatelskich. Lipiec-sierpień. Jarosław Kaczyński jest w zespole Solidarności, który negocjuje ze Stronnictwem Demokratycznym i Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym powołanie koalicyjnego rządu. Wrzesień. Tadeusz Mazowiecki, naczelny tygodnika Solidarność, zostaje premierem. Jego ludzie szykują ostatni numer pisma. Do stanowiska nowego naczelnego przymierza się senator Jarosław Kaczyński. Jako następcę Mazowieckiego wskazał go Lech Wałęsa. Październik. Działacze Konfederacji Polski Niepodległej okupują gmachy PZPR w całym kraju. Zaczynają się gry dotyczące przyszłości robotniczej spółdzielni wydawniczej Prasa Książka Ruch, należącego do PZPR monopolisty na rynku prasy, właściciela największych gazet ukazujących się w PRL. Jarosław Kaczyński dostaje od Wałęsy nominację na naczelnego tygodnika Solidarność. Polska ambasada w Paryżu alarmuje o podejrzanych transakcjach prowadzonych przez FOZ, do instytucji wchodzi skarbówka. Listopad. RSW próbuje wejść w kapitalizm. Gazety i majątek należący do medialnego koncernu próbują przejąć ludzie należący do rozpadającego się aparatu partyjnego. 1990. Styczeń. Ostatni zjazd PZPR. Pada hasło Sztandar wyprowadzić. Powstaje Socjaldemokracja RP, która uważa się za dziedziczkę majątku PZPR. W Sejmie poseł Jan Łopuszański żąda jednak nacjonalizacji schedy po partii komunistycznej. Marzec, kwiecień. Zaczyna się likwidacja RSW. Zielone światło daje parlament. Jarosław Kaczyński, Krzysztof Czabański, Maciej Zalewski, Sławomir Siwek, którzy znają się z tygodnika Solidarność i demokratycznej opozycji, zakładają Fundację Prasową Solidarności. Jednocześnie w gabinecie naczelnego tygodnika Solidarność planują powołanie Porozumienia Centrum. Maj. Jarosław Kaczyński ogłasza start Porozumienia Centrum, federacji kilkunastu małych ugrupowań z Solidarnościowego Klucza, między innymi Kongresu Liberalno-Demokratycznego, Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy, części Komitetów Obywatelskich, Grupy Wola. postsolidarnościowa scena polityczna zaczyna się konfliktować i dzielić. Kaczyński stawia na Wałęsę, widzi go w roli prezydenta RP z politycznym zapleczem w postaci PC. Maj, czerwiec. Zaczyna się prywatyzacja tytułów należących wcześniej do RSW, wymiana naczelnych. Dziennikarze zawiązują spółdzielnie, by starać się o przejęcie tytułów, w których pracują. Decyduje o tym komisja likwidacyjna. UOP i NIK zaczynają się interesować Funduszem Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. W instytucji od kilku miesięcy pracuje likwidator. Wrzesień, październik. Aleksander Hall z kancelarii premiera mówi Jarosławowi Kaczyńskiemu, że poprze starania PC o przejęcie Ekspresu Wieczornego. To jeden z topowych tytułów RSW. Dwóch fundatorów Fundacji Prasowej Solidarności, Maciej Zalewski i senator Jarosław Kaczyński, zakłada spółkę Telegraf, która ma działać na rynku mediów. Zaczyna się współpraca środowiska PC z Bankiem Przemysłowo-Handlowym. Fundacja Prasowa dostaje pierwsze przelewy na pomoc bezrobotnym dziennikarzom. Grzegorz Rzemek, dyrektor Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, traci stanowisko. Listopad. Pierwsza tura wyborów prezydenckich. Główni konkurenci to Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki. Ale na liście jest też Stanisław Tymiński, biznesmen zza oceanu. Fundacja Prasowa Solidarności wchodzi w nowy biznes – Cargo Modlin. Chce się włączyć w budowę nowoczesnego lotniska pod Warszawą, konkurencji dla Okęcia. Projekt nie wypala. Grudzień. Wałęsa w drugiej turze wyborów wygrywa z Tymińskim. Zostaje prezydentem RP. Kancelarię urządza mu Jarosław Kaczyński. 1991. Styczeń. Fundacja Prasowa Solidarności kupuje Ekspres Wieczorny. Nowym naczelnym zostaje Krzysztof Czabański, zaufany Kaczyńskiego. Część załogi nie chce, by popołudniówkę wzięła partia polityczna, zakłada więc własny tytuł Ekspres. Później zmieni nazwę na Super Ekspres. I tak powstanie pierwszy polski tabloid. Bank Przemysłowo-Handlowy kupuje akcje spółki Telegraf. Jarosław Kaczyński odbiera nominację od Lecha Wałęsy, zostaje szefem jego kancelarii. Ściąga do niej ludzi z PC. Sławomira Siwka, prezesa Fundacji Prasowej, robi swoim zastępcą. Adam Glapiński zostaje ministrem budownictwa w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Przeprowadzi przez Sejm ustawę Lex Glapiński, dającą m.in. możliwość przejmowania państwowych gruntów poza przetargiem. Na przepisach skorzysta Fundacja Prasowa Solidarności. Luty. Do prezydenckiej ekipy dołącza Maciej Zalewski, kolejny fundator Fundacji Prasowej Solidarności. Zostaje zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i prezydenckiego ministra Lecha Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński odchodzi z Telegrafu. Marzec. Zaczynają się debaty o pierwszych całkiem wolnych wyborach, które miałyby wyłonić w pełni demokratyczny Sejm. Maciej Zalewski zostaje zastępcą Lecha Kaczyńskiego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. PC startuje z partyjną gazetą Tygodnikiem Politycznym Centrum. Z federacji staje się partią. Prezesem jest Jarosław Kaczyński, wybrany na kongresie przez delegatów z całej Polski. Za hotele gości zjazdu płaci Fundacja Prasowa Solidarności. Za wynajęcie auli Politechniki Warszawskiej Janusz Hitkliw Iwanowski-Pineiro, młody biznesmen z Warszawy. Bank Przemysłowo-Handlowy wynajmuje na kilkanaście lat parter biurowca w Alejach Jerozolimskich 125 przez 127, gdzie redakcję ma Ekspres Wieczorny. Czynsz płaci fundacji za wszystkie lata z góry. Pieniądze pójdą na kupno Ekspresu Wieczornego i drukarni przy Nowogrodzkiej. W tym budynku do dziś urzęduje PiS. Maciej Zalewski rezygnuje z Telegrafu. W spółce zastępuje go kolega Marcin Oblicki. W polskiej ambasadzie w Kolonii jeden z pośredników FOZ wynajętych do skupowania polskich długów składa zawiadomienie o nieprawidłowościach w funduszu. Sprawą zajmie się prokuratura. Marzec, kwiecień. Porozumienie Centrum szuka kandydata na wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, pada nazwisko Grzegorza Rzemka, byłego szefa FOZ. W 2002 roku Grzegorz Wójtowicz, wówczas prezes NBP, zezna tak na procesie Kaczyńscy kontra TVP. Maj. Fundacja Prasowa Solidarności pożycza Porozumieniu Centrum 8 miliardów złotych. Fundacje i partie reprezentują ci sami ludzie. Jarosław Kaczyński, Sławomir Siwek, Krzysztof Czabański. Czerwiec. Prezes Telegrafu Marcin Oblicki idzie po 40 miliardów kredytu do Banku Przemysłowo-Handlowego w Warszawie. Maciej Zalewski spotyka się z szefami ArtB, Bogusławem Baksikiem i Andrzejem Gąsiorowskim. Lipiec. Kurier Polski wyciąga na światło dzienne Telegraph Gate. Opisuje działalność spółki, którą założyli najważniejsi politycy PC. Zarzuca, że najważniejsi politycy z kancelarii prezydenta wikłają się w biznesy. Ci odpowiadają, że to prowokacja służb, a prowadzenie spółki przez polityków nie jest niczym nadzwyczajnym. Fundacja Prasowa Solidarności wprowadza się do kamienicy przy ulicy Bagatela w Warszawie. Wcześniej były tam biura koncernu RSW. Na 360 metrach urzęduje tu również partia Jarosława Kaczyńskiego. Sierpień. Urząd Ochrony Państwa wchodzi do biur spółki ArtB. Baksik i Gąsiorowski uciekają z Polski. Powstaje spółka Interpoligrafia. Fundacja Prasowa jest jej głównym akcjonariuszem. Zatrzymanie Grzegorza Rzemka, byłego dyrektora Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Sierpień, wrzesień, październik. Kampania wyborcza. Ekspres Wieczorny promuje Porozumienie Centrum. 8 miliardów pożyczki z Fundacji Prasowej Solidarności płynie na konta partii Jarosława Kaczyńskiego. Krzysztof Kowalewski, ojczym Cliffa Pinejry, dostaje od PC propozycję, by robić partii kampanię. Aktor odmawia. 27 października. Wybory. PC wprowadza do Sejmu 44 posłów. To poniżej oczekiwań prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ale mandaty zdobywają jego zaufani ludzie, m.in. Sławomir Siwek i Maciej Zalewski. Listopad. Jarosław Kaczyński rezygnuje ze stanowiska szefa kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy. Ich drogi polityczne się rozchodzą. Od teraz są wrogami. Grudzień. Premierem zostaje Jan Olszewski. Wiceprezes PC Adam Glapiński zostaje szefem Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z zagranicą. 1992. Luty. Lech Kaczyński zostaje prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Marzec. Bank Przemysłowo-Handlowy kończy wspólne biznesy z Fundacją Prasową Solidarności. W Sejmie Kaczyński ma kłopoty z utrzymaniem jedności klubu PC. Kwiecień. Bankiem Przemysłowo-Handlowym interesuje się prokuratura. Sprawdza przelewy, to prowadzi do Fundacji Prasowej Solidarności. Po bankowe kwity w fundacji sięga skarbówka. Maj. Janusz Korwin-Mikke domaga się ujawnienia z zasobów archiwalnych nazwisk osób zarejestrowanych jako tajni współpracownicy służb. Zadanie dostaje minister Antoni Macierewicz. Czerwiec. Jarosław Kaczyński nadal wspiera mniejszościowy rząd Jana Olszewskiego, ale krytykuje premiera za brak umiejętności politycznych negocjacji. W głosowaniu nad upadkiem rządu Kaczyński i PC stają po stronie Olszewskiego. Są za dekomunizacją i ujawnieniem teczek, A Kaczyński mówi, że PC to jedyny klub, w którym nie ma agentów. Dlatego są nielubiani. Sierpień. Urząd Ochrony Państwa wchodzi do mieszkania kierownika Urzędu Rejonowego w Warszawie. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie dzierżawy biurowca przy Alejach Jerozolimskich. Urzędnicy naruszyli prawo, manipulując terminami ogłoszenia o publicznej ofercie. Październik. Prokurator ściga posła Zalewskiego za spółkę Telegraf, próbę wyciągnięcia kilkudziesięciu miliardów starych złotych od szefów ArtB i za to, że miał ostrzec biznesmenów przed aresztowaniem, co pozwoliło im uciec. Prokurator wysyła do Sejmu wniosek o uchylenie mu immunitetu. Grudzień. Zalewski odpowiada na wniosek prokuratora o uchylenie immunitetu. Przyznaje, że zna szefów ArtB, ale żadnych interesów z nimi nie robił. Jego działania służyły jedynie bezpieczeństwu państwa. Twierdzi, że jest niewinny. 1993. Styczeń. Kaczyński z Antonim Macierewiczem, Janem Parysem i Adamem Glapińskim maszerują na Belweder pod hasłem Polsko, czas na zmiany. I z pytaniem, kim był Bolek? Oskarżają prezydenta o współpracę z SB. Na manifestacji płonie kukła Lecha Wałęsy. Tłum krzyczy precz z Wałęsą. Luty. Zaczynają się przesłuchania pracowników Fundacji Prasowej Solidarności i PC. Śledztwo dotyczy 8-miliardowej pożyczki dla partii. Po denominacji to 800 tysięcy złotych. Prokurator wysyła do sądu pierwszy akt oskarżenia w aferze FOZ. Wśród oskarżonych jest szef funduszu Grzegorz Rzemek. Marzec. Zalewski dostaje prokuratorskie zarzuty za Telegraf, oddaje mandat poselski z powodów osobistych. Maj. Po upadku rządu Olszewskiego misję tworzenia gabinetu dostaje Waldemar Pawlak. Negocjacje kończą się niepowodzeniem. Premierem zostaje Hanna Suchocka. 10 miesięcy później Sejm przegłosuje wotum nieufności wobec jej rządu. Szykują się przedterminowe wybory. Czerwiec. O 8-miliardową pożyczkę dla PC i śledztwo zaczynają pytać media. Politycy PC mówią, że to polityczna nagonka na środowisko, które walczy z układem. Lipiec. Fundacja Prasowa Solidarności sprzedaje gazetę Ekspres Wieczorny szwajcarskiemu inwestorowi. Nadal jest jednak właścicielem biurowca i gruntu w Alejach Jerozolimskich. Wrzesień. Wybory parlamentarne wygrywa SLD. Porozumienie Centrum poza Sejmem. Październik. Pierwszy wyrok w sprawie pożyczki dla PC korzystny dla fundatorów. Zdaniem sądu Kaczyński, Siwek i Czabański nie złamali statutu fundacji, przelewając jej pieniądze do PC. Prokurator pisze apelację. Końcówka roku. Komisja likwidacyjna uznaje Fundację Prasową Solidarności za następcę prawnego koncernu RSW. To pozwala jej na skorzystanie z ustawy Glapińskiego, w której jest przepis, że wszyscy użytkownicy gruntów do 5 grudnia 1990 roku mogą się o nie starać bez przetargu. 1994. Styczeń. Urzędnicy Urzędu Rejonowego, którzy decydowali o dzierżawie biurowca w Alejach Jerozolimskich, siadają na ławie oskarżonych. Zarzut to antydatowanie publicznego ogłoszenia o możliwości najmu siedziby redakcji Ekspresu Wieczornego. Ciąg dalszy sprawy 8-miliardowej pożyczki od Fundacji Prasowej Solidarności dla PC. Po apelacji prokuratury Kaczyński, Siwek i Czabański wracają na ławy oskarżonych. Maciej Zalewski i Józef Orzeł zakładają spółkę Air Link. Siedzibę ma przy Nowogrodzkiej. Pod tym samym adresem Maciej Zalewski rejestruje spółkę East Link. Maj. Jarosław Kaczyński i jego kompanii są zajęci walką o wpływy w Fundacji Prasowej Solidarności. jest tak ostro, że sprawę musi rozstrzygnąć sąd rejestrowy. Rozstrzyga spór na korzyść przeciwników Kaczyńskiego. Ale dochodzi do rozejmu. Wracają plany uwłaszczenia na majątku po byłej RSW. Czerwiec. W Curychu Interpol zatrzymuje Bogusława Baksika, współzałożyciela ArtB. Wrzesień. Sąd utrzymuje poprzedni wyrok w sprawie pożyczki dla PC. Prokurator nie udowodnił winy Kaczyńskiemu i Czabańskiemu. Potwierdza jednak, że Siwek, prezes Fundacji Prasowej Solidarności, naruszył prawo, decydując o płaceniu za hotele dla gości kongresu założycielskiego PC. Nie dostaje kary, bo ma dobrą opinię w miejscu zamieszkania. Grudzień. Pierwszy z serii aktów notarialnych, którymi Fundacja Prasowa Solidarności uwłaszczy się na gruntach RSW. 1995. Styczeń. Zapada wyrok w procesie urzędników od dzierżawy biurowca w Alejach Jerozolimskich. Sąd uznaje ich winę, ale unikają wyroku ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu. Powstaje spółka Srebrna, przedsięwzięcie Fundacji Prasowej Solidarności Jarosława Kaczyńskiego i Barbary Czabańskiej, żony Krzysztofa Czabańskiego. Ma działać na rynku mediów i zarządzać nieruchomościami. Luty, marzec. Czołówka Porozumienia Centrum robi politykę poza Sejmem, a zarabia w spółkach utworzonych na majątku Fundacji Prasowej Solidarności. Czerwiec. Lech Kaczyński odwołany z funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli przed zakończeniem 6-letniej kadencji. Lipiec. Prokuratura chce rewizji wyroku w sprawie 8-miliardowej pożyczki dla PC. Powstaje spółka Celsa z Fundacją Prasową Solidarności jako głównym udziałowcem. Do jej władz wchodzą bliscy współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego. Spółka ma w planach kampanie reklamowe, poligrafię, transport drogowy, produkcję wyrobów mięsnych, produkcję i sprzedaż mebli. Powstaje spółka Srebrna Media. Żyje z czynszów, ma działać na rynku medialnym. Październik. Lech Kaczyński jest kandydatem w wyborach prezydenckich. Rezygnuje tuż przed pierwszą turą na rzecz Jana Olszewskiego. 1997. Marzec. Powstaje Fundacja Solidarna Wieś. Fundatorami są Fundacja Prasowa Solidarności i jej spółki. We władzach zasiadają Zenon Sułecki, Sławomir Siwek, arcybiskup Roman Andrzejewski. Powstaje Fundacja Nowe Państwo. Fundatorami są Fundacja Prasowa Solidarności, Jarosław Kaczyński, Krzysztof Czabański, arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Fundacja Prasowa Solidarności wnosi nieruchomości w Alejach Jerozolimskich i Srebrną. Zarządza nimi spółka Srebrna. Trwa proces przekazywania majątku Fundacji Prasowej Solidarności do nowych spółek i fundacji oraz dzielenia się wpływami między środowiskami Kaczyńskiego i Siwka. Kwiecień. Jarosław Kaczyński dogaduje się z Marianem Krzaklewskim i mniejszymi partiami prawicy. Budują blok polityczny pod patronatem Solidarności. Akcję wyborczą Solidarność. Wrzesień. Wybory do Sejmu wygrywa AWS. PC wraca na wiejską. Jarosław Kaczyński jest posłem, ale mandat zdobywa z puli zarezerwowanej dla ruchu odbudowy Polski Jana Olszewskiego. Październik. Marek Belka, minister finansów w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza, chwilę przed oddaniem władzy podpisuje ugodę z SDRP w sprawie spłaty długu partii wobec Skarbu Państwa. Po latach, gdy rząd PiS umorzy długi Porozumienia Centrum, politycy Kaczyńskiego będą się powoływać na ten przykład. 1998. Maj. Sąd uznaje, że Maciej Zalewski jest niewinny w aferze Telegrafu. Prokuratura składa apelację. Kilka miesięcy później sprawa wraca na wokandę. Wrzesień. Nowela kodeksu karnego. Artykuł, który posłużył prokuraturze do postawienia zarzutów fundatorom Fundacji Prasowej Solidarności w sprawie pożyczki, wypada z obrotu prawnego. Prokurator już nie musi ścigać posła Jarosława Kaczyńskiego. Rok 2000. Maj. Sprawa pożyczki z Fundacji Prasowej Solidarności dla PC zostaje ostatecznie zamknięta. Czerwiec. Lech Kaczyński zostaje ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka. Od tej pory Jarosław Kaczyński buduje legendę brata jako nieustępliwego szeryfa, a w wyborach parlamentarnych będzie on ikoną partii walczącej z przestępczością. 2001. Maj. W Teatrze Roma kongres założycielski Prawa i Sprawiedliwości. Autorem nowego szyldu jest Ludwik Dorn. Lokomotywą Lech Kaczyński, którego niedawno zdymisjonował Jerzy Buzek. Partia Jarosława Kaczyńskiego wprowadza się do budynku byłej drukarni RSW przy Nowogrodzkiej. Czynsz płaci Erlinkowi. Czerwiec. PiS rozpoczyna kampanię wyborczą. Prezentuje manifest polityczny, zapowiada walkę z przestępczością. Wzorem mają być działania byłego ministra sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego. TVP pokazuje film Dramat w trzech aktach, w którym Janusz Heathcliff Iwanowski Pineiro opowiada o finansowaniu PC ze środków FOZ. Wybucha skandal. Kaczyńscy składają pozew przeciwko twórcom filmu. Październik. Wybory do Sejmu. PiS ma 44 posłów, jest w opozycji wobec rządu Leszka Millera. 2002. Czerwiec. Lech Kaczyński ogłasza, że wystartuje na prezydenta Warszawy. Wrzesień. Jarosław Kaczyński ogłasza PiS partią naprawy Rzeczypospolitej. Wzywa działaczy do walki o prawdę, prawo i sprawiedliwość. Ogłasza, że bój o samorząd to mogą być najważniejsze wybory w III RP. Październik. Lech Kaczyński wygrywa pierwsze bezpośrednie wybory prezydenckie w Warszawie. Od tej pory miastem rządzi ekipa PiS. Grudzień. Sąd uznaje winę Macieja Zalewskiego w sprawie telegrafu, skazuje go na karę 3,5 roku więzienia. Po apelacji obniża wyrok o rok. 2003. Maj. Anatol Lawina, który w czasach swojej pracy w NIK nadzorował kontrolę w FOZ, mówi na sali sądowej, że wśród beneficjentów funduszu było Porozumienie Centrum. 2004. Spółka Interpoligrafia, której właścicielem była Fundacja Prasowa Solidarności, zostaje zlikwidowana, bo od kilku lat jest niedochodowym szyldem. Całą jej działalność przejęły spółki i fundacje z dawnego zaplecza gospodarczego PC. Kwiecień. Ugoda między TVP a braćmi Kaczyńskimi po emisji Dramatu w trzech aktach. Zarząd Telewizji Polskiej SA przeprasza za emisję filmu zawierającego nieprawdziwe informacje, w tym sugestie, że panowie Jarosław Kaczyński i Lech Kaczyński mieli związek z aferą FOZ. Zarząd z przykrością stwierdza, że program ten nie spełniał standardów telewizji publicznej i naruszał dobre imię poszkodowanych. 2005. Marzec. Sąd Najwyższy oddala kasację obrońców Zalewskiego. Były poseł PC musi odsiedzieć wyrok za telegraf. Sąd nieprawomocnie skazuje bohaterów afery FOZ, m.in. Grzegorza Rzemka, 9 lat, Janinę Him, 6 lat, Dariusza Przywieczerskiego, 2,5 roku. Maj. W Sejmie debata o skróceniu kadencji, na mównicy Jarosław Kaczyński, a obok niego poseł samoobrony Zbigniew Nowak. Poseł składa zawiadomienie do prokuratury, chce, by ta podważyła uwłaszczenie Fundacji Prasowej Solidarności na gruntach po RSW. Prokuratura umorzy postępowanie, Prokuratorem generalnym będzie wtedy Zbigniew Ziobro. Wrzesień. PiS wygrywa wybory parlamentarne, nie dogaduje się z PO, sojuszników znajduje w Lidze Polskich Rodzin i Samoobronie. Premierem jest Kazimierz Marcinkiewicz. Październik. Lech Kaczyński zostaje prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. 2006. Maj. Sławomir Siwek wchodzi do zarządu TVP. Musi zrezygnować ze stanowiska prezesa spółki Air Link. Lipiec. Maciej Zalewski kończy odsiadywanie wyroku za telegraf przed terminem, za dobre sprawowanie. Jarosław Kaczyński zostaje premierem. Listopad. Hanna Gronkiewicz-Waltz wygrywa wybory samorządowe. Do warszawskiego ratusza wchodzi ekipa PO. 2007. Luty. Antoni Macierewicz ogłasza raport z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Wymienia nazwiska Grzegorza Rzemka, Jerzego Klęby, byłego oficera WSI i wspólnika biznesowego Cliffa Pinejry oraz pułkownika Zenona Klameckiego, któremu Rzemek raportował o FOZ. Wszystkich można znaleźć w części raportu dotyczącej inwigilacji prawicy. Czerwiec. Air Link za 34 miliony złotych sprzedaje biurowiec przy nowogrodzkiej spółce z kapitałem izraelskim. Nowy właściciel planuje budowę 214-metrowego wieżowca. Wrzesień, październik. Trwa kampania wyborcza do parlamentu. Prezydent Warszawy składa doniesienie do prokuratury. Domaga się unieważnienia aktów notarialnych, którymi w latach 90. uwłaszczała się Fundacja Prasowa Solidarności. Zawiadomienie składa też Sławomir Siwek. Oskarża prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz, że doniosła o przestępstwie, którego nie było. Lipiec. Po dymisji wicepremiera i ministra rolnictwa Andrzeja Lepera zaczyna się kryzys w rządowej koalicji PiS-Samoobrona-Liga Polskich Rodzin. Jarosław Kaczyński traci większość w parlamencie. Sierpień. Rada Polityczna PiS podejmuje uchwałę o przedterminowych wyborach. Październik. PiS przegrywa wybory. Odchodzący minister skarbu Wojciech Jasiński umarza długi Porozumienia Centrum poprzedniej partii Jarosława Kaczyńskiego wobec Skarbu Państwa. Listopad. Jarosław Kaczyński dymisjonuje swój gabinet w obecności prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Grudzień. Prokuratura odmawia Hannie Gronkiewicz-Waltz wszczęcia śledztwa w sprawie uwłaszczenia Fundacji Prasowej Solidarności na majątku RSW. Uzasadnia, że badała już sprawę po doniesieniu posła Nowaka, a prezydent nie dostarczyła nowych dowodów. 2010. Kwiecień. W katastrofie smoleńskiej ginie 96 członków rządowej delegacji lecącej do Katynia, w tym para prezydencka Maria i Lech Kaczyńscy. Czerwiec. Jarosław Kaczyński przegrywa drugą turę wyborów prezydenckich. Pokonuje go Bronisław Komorowski. Listopad. Hanna Gronkiewicz-Waltz ponownie zostaje prezydentem Warszawy. Wybory wygrywa w pierwszej turze. Grudzień. Fundacja Nowe Państwo zmienia nazwę na Instytut imienia Lecha Kaczyńskiego. Ma zarządzać nieruchomościami i krzewić pamięć o prezydencie Lechu Kaczyńskim. 2011. Kwiecień. Pierwsza rocznica katastrofy smoleńskiej. Antoni Macierewicz tropi autorską teorią zamachu. Tradycją PiS na kolejne lata stają się smoleńskie miesięcznice. Lipiec. Powstaje spółka Forum, która daje finansowe podwaliny pod strefę wolnego słowa. Krąg mediów przyjaznych PiS, biznesowo związanych ze spółką Srebrna. Październik. Wybory parlamentarne wygrywa PO. Buduje koalicję z PSL. Premierem zostaje Donald Tusk. Jarosław Kaczyński siedzi w opozycyjnych ławach. 2012. Maj. Fundacja Prasowa Solidarności zostaje wykreślona z Sądowego Rejestru Spółek i Fundacji.